Cytat, no bardzo poważny, dzisiaj słyszany, widziany, czytany. Obecność rosyjskich wojsk na Ukrainie oznacza, że prezydent Rosji, Władimir Putin, rozpoczął wojnę w Europie. Tak stwierdził nie kto inny jak premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jeszcze wczoraj, omawiając sytuację na Ukrainie, tutaj to ten konflikt zbrojny, mówiliśmy, że to dziwna wojna na pewne tutaj, prawda, straszenia się wzajemne, czasem i to no, embarga konkretne. A tu dzisiaj widzimy, że są już to no, mocne, trwałe działania wojskowe. No i tak to ocenia premier Ukrainy. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, kierownikiem Katedry Historii Najnowszych Systemów Politycznych XIX-XX wieku na KUL-u, a także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze. Czy pan te słowa odbiera dosyć poważnie, czy to jest jakaś kolejna odsłona, ale widać, że chyba to jest poważna sytuacja?
Oczywiście na tym tle toczy się wojna propagandowa, więc w interesie Ukrainy jest podkręcać pewne emocjonalne tutaj elementy. Natomiast to jest fakt. To rzeczywiście ta wojna realnie się tak toczy. To nawet w czasach sowieckich, pamiętajmy, kiedy była wojna w Afganistanie, walczyły tam zaangażowane wojska sowieckie. Po drugiej stronie byli mudżahedini, ale oni by przegrali całą tę wojnę bardzo szybko, gdyby nie olbrzymia pomoc militarna Ameryki. Wprawdzie tam nie mieliśmy do czynienia z wojskami amerykańskimi, ale generalnie te zmagania między Ameryką a Sowietami się to odbywało. Tutaj, jeśli bierzemy pod uwagę granicę rosyjsko-ukraińską, musimy pamiętać, że ona jest dosyć rozbudowana. To jest bardzo długa granica. Tak zwani separatyści oczywiście po części mogą się wywodzić z takich oddziałów ochotniczych, ale równie dobrze w dużej części mogą to być żołnierze rosyjscy. I na tak długiej granicy, notabene w sensie militarnym, Ukraina nie jest na tyle zmobilizowana i nie ma na tyle potencjału, żeby prowadzić regularną wojnę z Rosją. Jeśli wojska ukraińskie w Ługańsku czy w Doniecku mają pewne sukcesy, można równie dobrze poszerzyć czy też uderzyć w inne miejsce przygraniczne z Rosją, co jak słyszymy się dzieje tutaj nad Morzem Czarnym. I to do tego Rosjanie są, wydaje się, przygotowani i być może ich plany strategiczne idą w tym kierunku. To znaczy cel jest prosty. Nie dopuścić do stabilizacji takiej sytuacji na wschodzie Ukrainy, bo stabilizacja takiej sytuacji eliminuje Rosję z gry w tym obszarze świata. Natomiast propagandowo Rosjanie mówią, że to jest spontaniczna walka separatystów. Zupełnie Rosja nic do tego nie ma, co najwyżej jedzie z białym konwojem. Ten biały konwój, ten humanitarny, tam prawdopodobnie był tylko po to, żeby jak gdyby zainteresować media światowe tym. Ten konwój jechał bardzo długo. Natomiast i odwrócić uwagę od konwojów innego typu, od tych konwojów militarnych, które tam najprawdopodobniej ciągle nie płyną i w sensie uzbrojenia, sprzętu wszelakiego i wydaje się też wyżywienia i lekarstw. I tyle, toczy się wojna propagandowa, gdzie Rosja nie tyle podsyca i mówi, jesteśmy w wojnę zaangażowani, to mówi, to jest katastrofa humanitarna, bo na Ukrainie jest wojna domowa.
No tak, ale dzisiaj już był cytowany Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej. Pałci mówi, że my już mamy do czynienia z regularną inwazją oddziałów armii rosyjskiej. I to zagraża współpracy polsko-ukraińskiej, to, czyli nie zagraża, tylko uważa on, że Moskwa realizuje obecnie koncepcję Noworosji, którą wymyślił Aleksander Dugin.
To była koncepcja. Znaczy, to jest oczywiste, to nie ma nawet cienia wątpliwości. Jedynym czynnikiem, który byłby w stanie przeciwważyć, mówimy o czynniku siły, nie o czynniku moralnym, to jest Zachód. I to, co wczoraj jeden z komentatorów właśnie na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia podnosił, cała ta akcja na Mińsk, czyli negocjacje w obecności pani Ashton, Łukaszenki, prezydenta Białorusi, tam, prawda, i prezydenta Rosji i Ukrainy oraz tych krajów dawnej wspólnoty niepodległych państw. To jest kompletna dyplomatyczna klęska Zachodu. No, wspominam moc decyzyjną pani Ashton, czy też jej cechy charakteru, no, które oprócz tego, że predestynują ją do apeli ogólnych o pokój i pojednanie, to nie predestynują jej do żadnych twardych negocjacji, to i wybranie, co było podkreślane, miejsca negocjacji, czyli Mińsk, i uwiarygodnianie Łukaszenki, którego się próbuje dyskredytować jako satelitę Moskwy między innymi, i próżny wynik całej tej negocjacji, gdzie Putin tylko poprzez swoje takie salonowe zachowanie mógł pokazać, jak jest pokojowo nastawiony, no tylko pokazało to wszystko Rosji, jak bardzo słaba jest w sensie politycznym Unia Europejska, jak bardzo podzielona i jak niechętna ku temu, żeby prowadzić regularny konflikt polityczny, nawet nie militarny, z Moskwą. Proszę pamiętać, że tu różne atuty będą grały, natomiast jeśli zbliżamy się szybkimi krokami do, powiedzmy, zimy, to Putin zdaje sobie sprawę, że obecne sankcje w dużej mierze no, szkodzą, powiedzmy, jego gospodarce i tak dalej, ale w sensie społecznym, jeśli ktokolwiek był w Moskwie, wielu moich kolegów właśnie niedawno było i mówią o nastrojach społecznych w stolicy Rosji. Nastroje są strasznie bojowe. Popularność Putina olbrzymi rośnie. Ta ideologia, powiedzmy, neoimperialna Rosji, ideologia długi na święci, olbrzymie triumfy. A na Zachodzie jedyny pomysł to jest, jak się dostatnio zestarzeć. A w zimie będzie problem, jak nie stracić na gazie, na energii, jak mieć surowce do normalnego funkcjonowania gospodarki. A nie myśli się w kategoriach strategicznych i ani nastrojów społecznych nie ma, ani w elicie politycznej ku temu, żeby prowadzić taką napiętą wojnę dyplomatyczną, gospodarczą.
Czyli będziemy świadkami, że co, że gaz zwycięży z demokracją iluś tam państwa?
Gaz zwycięży z dekadencją tą liberalną. No bo pamiętajmy, że tutaj proszę mi znaleźć taki czynnik poza czynnikiem ekonomicznym w Europie, w Unii Europejskiej, no tak to nazwijmy, bo pani Ashton Unię reprezentowała, jakiś czynnik ideowy, który by powodował, że społeczeństwo europejskie i rządy tych państw i biznes europejski na tyle się zmobilizuje, żeby Rosję realnie przestawić do muru i wymuszać na niej pewne rzeczy i finansować Ukrainę w przeciągającym się konflikcie, bo Ukraina też nie wytrzyma, może nie wytrzymać zimy, Ukraina może nie wytrzymać finansowo przedłużającej się wojny, przecież z Donbasu nie płyną podatki, bo toczy się wojna, cały szereg różnorakich problemów. Bez wsparcia Zachodu sobie ta Ukraina nie poradzi. Jedyny czynnik jeszcze grający realną grę, ale oddalony mocno, no to jest czynnik amerykański. I to poróżnienie świata zachodniego i względna słabość moralna, taka społeczna, powoduje duże możliwości Putina. Bo tak jak mówię, nawet gdy te jednostki ukraińskie wygaszą jakieś miasta, czy przejmą je z powrotem, to równie dobrze można odpalić nowy separatystyczny ruch przy współudziale ochotników rosyjskich, w cudzysłowie to mówię, w innym mieście, w innym regionie i sytuacja będzie kontynuowana, a Putin powie, no trzeba zasiąść do stołu z przedstawicielami realnego tego rządu separatystycznego, bo to jest wojna domowa, tu się toczy konflikt o niepodległość, o prawa i my najwyżej możemy być w Mińsku u Łukaszenki, jak ktoś woli, to w Kazachstanie, pośrednikami w tych rozmowach.
No tak, no ale gdyby się sprawdziło, na przykład będziemy mieć 100% pewności, że te rosyjskie bataliony weszły na teren Ukrainy, no to co powinna na przykład myśleć Polska, nie wiem, Francja, Niemcy, to co do tej pory. Polska straciła 1 mld złotych, już mówi się, na eksporcie rolniczym. Francja zyskuje, bo podobno broń eksportuje. Wielka Brytania też chce mieć dobre stosunki z Rosją, więc no tak dziwnie, bo to będzie tak, że każdy będzie miał swój rachunek i tak jak w restauracji, każdy płaci za siebie, prawda? Taki zwyczaj.
No tak, niestety tak to wygląda. Znaczy pełne usta propagandy o jedności unijnej.
Wspólny stół, prawda? A potem każdy płaci... No...
Oczywiście swoje rachunki. To są hasła, które tylko w naszym telewizorze są lansowane i przez naszych polityków jako prawdziwe. Natomiast nikt w nie wierzy. Każdy dba o swój interes i on jest różnorako definiowany. Szczególnie przez wielkie podmioty grające na scenie europejskiej i światowej, które no, pierwszą rzecz, którą chcą sobie zapewnić, no to dla siebie dobrobyt i dla siebie najlepsze warunki rozwoju. Natomiast ta ambicja Europy, która jeszcze przed wojną była duża, bo były to mocarstwa kolonialne, typu Wielka Brytania, Francja, no te ambicje zdecydowanie zostały zredukowane i w przestrzeni takiej ideowej, wielkiej gry geopolitycznej nie funkcjonują w tym zakresie, o którym mówimy. Zresztą pamiętajmy, że tam w ogóle ta tradycja ewentualnych zmagań z Rosją jest dosyć wątła. Ona się pojawiła po II wojnie światowej w postaci tak zwanej zimnej wojny, gdzie byli obecni na kontynencie Amerykanie, ale różnorakie socjaldemokracje, szczególnie te po 1968 roku, które doszły do władzy na Zachodzie, nie widziały to jako element ważny. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie uwikłały się agenturalnie też z Sowietami. To są tego typu rzeczy. Tam się nie znało tego buta rosyjskiego jako okupacji i oni myślą w innych kategoriach, a my powinniśmy to realnie stwierdzić. To, że się dzisiaj ogłasza, że żołnierz rosyjski się pojawił tam na Ukrainie jako realny, to wydaje mi się, to jest tylko ogłoszenie czegoś, co jest faktem od dłuższego czasu. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę Krym i jego przejęcie, no to przecież tu nawet nikt nie przeczy, że to są żołnierze rosyjscy, którzy tam to wszystko przejmowali. Tam stacjonujący i nie tylko tam stacjonujący, więc to jest fakt. No, nikt nie uznaje Krymu jako osobnego państwa, znaczy jako części Rosji z tych krajów zachodnich. A realnie stacjonują tam wojska rosyjskie. No i co to? Jaki jest z tego skutek? No żaden. Jeśli bierzemy pod uwagę wielkie decyzje międzynarodowe NATO czy Unii Europejskiej. Jeszcze NATO, ze względu na to, że jest pod silnym oddziaływaniem, nazwijmy nawet pod dominacją amerykańską, pewne stara się tam ruchy robić dyplomatyczne, czy Amerykanie też te sankcje. No ale to jest niewspółmierne w stosunku do tego, co się tam dzieje. A po drugie, jeszcze raz mówię, tu owszem, sankcje na pewno uderzą w Rosję w taki czy inny sposób, ale Rosjanie odpowiedzieli na razie tymi embargiem na te owoce, warzywa i różne produkty europejskie czy zachodnie. Natomiast jeśli przetrzymają, to społeczeństwo nie będzie na przykład się burzyć, jeśli nie wybuchną jakieś wielkie starcia czy strajki w Moskwie, a w to nie wierzę, no to przyjdzie zima i zacznie się odwrotnie. Bo w tej chwili proszę zauważyć, że obniżone ceny ropy, niektórzy twierdzą, że Amerykanie mający spore zasoby w tym zakresie w sposób specyficzny, taki zachowując się na tym rynku, doprowadzają do obniżenia cen ropy światowej, a więc uderzają w gospodarkę rosyjską i Rosjanie na pewno to odczuwają, no to oni poczekają do zimy i zobaczymy, kto odczuje to boleśniej. Ponieważ na zachód Europy przez Ukrainę idzie główny tranzyt gazu, wobec tego Rosjanie mogą powiedzieć, no cóż, toczą się tam działania bojowe, no, jest zagrożenie, w związku z czym musimy ograniczyć ten eksport. I tylko zaczeka, jak zareagują rządy europejskie, czy rzeczywiście nie będą wymuszać na Kijowie jakiegoś niekorzystnego pokoju po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy gospodarcze. A
pamiętajmy cały czas o tej ideologii Aleksandra Dugina. Tutaj nie trzeba dużo szukać. To jest człowiek urodzony w 1962 roku i mówi tak między innymi. Nie chodzi, by straszyć, ale posłuchajmy. W tym wielkim starciu cywilizacji atlantyckiej, kultury eurazjatyckiej, to wszystko, co znajduje się między nami, Polska, Ukraina, Europa Środkowa, kto wie, może Niemcy, musi zniknąć, zostać wchłonięte i tam dalej jeszcze powie, co Polska musi zrobić, jak tego uniknąć. Jeżeli więc Polska będzie się upierać przy zachowaniu własnej tożsamości, to zdaniem Dugina nastawi wszystkich wobec nas wrogo. Jak tego uniknąć? Trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim. Tak miał mówić czy pisać Aleksander Dugin. Według jego ta koncepcja Noworosji jest realizowana teraz, tak eksperci oceniają.
No to, no bo weźmy, nie aż na tę skalę, która tam jest opisana. Ale jest to postać mocno wpływowa, zresztą pokrewni mu analitycy, politolodzy i doradcy widzą to w podobny sposób. Mamy do czynienia z taką klasyczną, o której pisał Felix Konieczny, sakralizacją imperium. Dla imperialisty, Rosjanina imperialisty, imperium ma charakter wręcz religijny, sakralny. I poszerzanie imperium to jest tak troszkę, jakbyśmy w kategoriach wiary mówili, nawracanie kolejnych obszarów na prawdziwą wiarę. Tam prawosławie, jak i komunizm zdefiniowane są jako czynniki, takie narzędzia do umacniania imperium. W zależności od tego, co w danym czasie jest bardziej korzystne. Jeśli prawosławie było bardziej korzystne jako narzędzie, to się go wykorzystuje. Jeśli komunizm dawał tę imperialną siłę, to się go wykorzystywało.
I tu jest
teraz jest próba ożenienia jednego i drugiego.
I o krok jesteśmy od takiej, prawda, ideologii mówiącej, że Bóg każe zabijać w imię Boga.
A to tak zawsze, to tam będzie zawsze tak. To zawsze, to Azja. Tylko no, pamiętajmy, no te elementy na przykład na ziemiach ukraińskich, one się walczyły, czy walczą ze sobą, walczyły, pamiętajmy, że UNUPA przejęło w dużym stopniu ten wschodni sposób myślenia o życiu społecznym, więc tu, jeśli mówimy o naszym oddziaływaniu, to co Rosja uważa za najbardziej groźne, a co jest realną naszą misją cywilizacyjną, to jest ten łaciński sposób spojrzenia na życie społeczne, przeszczepianie na wschód maksymalnie i jak się tylko da, bo on tylko jest naprawdę ludzki i mówiący o godności osobowej człowieka i o moralnym charakterze życia społecznego, w tym życia państwowego.
Tak, panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Będziemy na żywo oceniamy te wszystkie fakty, które do nas dochodzą. Dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.